Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 10 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. A dziś w komentarzach udział biorą profesor Krzysztof Kornacki, historyk i filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie.
Witam również.
I połączyliśmy się na Skype'ie z panią Edytą Gronowską, prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj hybrydowo. Drodzy Państwo, pierwszy dzień astronomicznego lata za nami. Słońce świeci. Mam nadzieję, że będzie świeciło. Dzieci co prawda kończą kolejny rok szkolny, więc trochę pewnie w stresie, ale chyba już wystawione są oceny. Jakie refleksje przed wakacjami? Może apel o bezpieczeństwo, zdrowie i rozwagę? Pani Edyto.
No rzeczywiście w szkole szczególnie czujemy to zbliżające się wydarzenie, jakim są wakacje, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, pewnie bardzo oczekiwane.
Ale najpierw oczywiście koniec apeluję, roku, prawda?
Najpierw koniec roku, tak, już za pasem. Natomiast oczywiście apelujemy o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim o taki dobrostan psychofizyczny, żeby o niego zadbać, bo myślę, że to jest to, co najbardziej w tej chwili szwankuje poprzez no, te dwa ostatnie lata, których doświadczamy.
Jest bardzo ważne, co prawda profesor Kornacki wykładowca uniwersytecki, akademicki, więc jeszcze studenci studiują.
Studiują, ale jeśli chodzi o ten motyw lata, które przed nami, to akurat no, dla mnie to jest smutna wiadomość. Jestem zimnolubny. Dla mnie przypadek mieszkam w Gdańsku i lubię jesień, lubię wczesną wiosnę, natomiast lato no, to nie jest moja pora.
Ja też lubię jesień, ale lato też jest piękne i mam nadzieję, że piękne będzie. Teraz przejdziemy do tematów krajowych, międzynarodowych. Prezydent Andrzej Duda cieszy się zdecydowanie największym zaufaniem obywateli Ukrainy spośród wszystkich zagranicznych przywódców. Wynika z opublikowanego badania sondażowni Rating Group Ukraine. Kolejne miejsca w rankingu zajmują premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Jak Państwo to skomentujecie? Edyta Gronowska.
No, wydaje się to oczywiste, zważywszy na fakt tak ogromnego zaangażowania Polski, Polaków i szczególnie Andrzeja Dudy, który jest wielokrotnie nazywany przez prezydenta Ukrainy jego przyjacielem. Potwierdzają to także liczne wizyty dziennikarzy polskich, którzy docierają do zwykłych obywateli, nie tylko z dużych miast, ale też bardzo małych miasteczek zniszczonych poprzez tę wojnę. I oni naprawdę mówią, że wiedzą teraz, kto jest ich przyjacielem, wiedzą, kto jest ich wrogiem, wiedzą, na kogo potrafią liczyć, a na pewno Andrzej Duda uosabia jako głowa państwa, jako polityk te wszystkie dobre cechy Polaków, stąd też jego osobiste zaangażowanie i cała polityka i polskich polityków, I samorządowców i naprawdę wszystkich obywateli Polski tylko potwierdza te badania.
Ja tylko dodam przed oddaniem głosu panu profesorowi, że działania polskiego prezydenta pozytywnie oceniło 92% ankietowanych, natomiast Johnsona i Bidena 89%. To jest bardzo duże poparcie.
Oczywiście bardzo, bardzo dużo tu się zgadzam z tym, co powiedziała pani dyrektor wcześniej. Ja tylko zwróciłbym uwagę na to, co dalej. To znaczy zajrzałem do tego rankingu i tam zaskoczyło mnie, no i chyba jednak dość wysoka ocena Ursuli von der Leyen, 71%. Myślę, że to pokazuje, jak bardzo zdeterminowani są też Ukraińcy, jeśli chodzi o to przyjęcie do Unii Europejskiej, tak? To jedno. A drugie, że nie widzą też w von der Leyen jednak polityka niemieckiego, tak? Ponieważ akurat Scholz ma bardzo niskie tam notowania, co nas nie dziwi. Ale trochę też dziwiło mnie to, że Macron ma prawie 60%, prawda? Może dlatego, że on nie obiecuje tak jak Scholz, w związku z tym nie ma z czego go rozliczać.
Ale rzeczywiście, jeżeli mówimy tutaj o tych, to jeszcze warto dodać prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, 73% ocen pozytywnych. Natomiast rzeczywiście Emmanuel Macron czy Olaf Scholz, ale też premier Węgier Viktor Orban przeważają tutaj oceny negatywne. To też chyba nie dziwi, pani Edyto?
Nie dziwią oceny negatywne, dziwią mnie rzeczywiście te jednak mimo wszystko wysokie pozytywne, bo to by oznaczało, że jednak nie dociera cała prawda o i skuteczności i zaangażowaniu tych polityków, ale tak naprawdę ich antyukraińskiej postawy, bardzo utylitarnym traktowaniu Ukrainy. Więc pewnie tam nie ma czasu na budowanie tej świadomości społecznej z uwagi na trwającą wojnę. Też obserwujemy już pewną walkę wewnętrzną, polityczną w samej Ukrainie, co również może mieć bardzo no, ciekawy, co najmniej powiedziałabym, oddźwięk na tutaj wszystkie wydarzenia w Europie. Więc mnie na pewno dziwią wysokie notowania Macrona, który no, zdecydowanie nie zasłużył na nie.
Prawie 98% ocen negatywnych otrzymuje w tych badaniach Władimir Putin. Aleksander Łukaszenka 96% negatywnych ocen. To też nie dziwi. No nie,
bo to jest bardzo ważna informacja, ponieważ ona wskazuje na to, że ta jednak jakaś tam mniejszość rosyjska, która na Ukrainie była, tak, że ona się bardzo mocno zmniejszyła. Tak, że ona jest już właściwie śladowa, bo błąd pewnie mniejsza niż błąd statystyczny. Więc myślę, że no to są skutki agresji Putina.
Drodzy Państwo, przejdźmy, porozmawiajmy o bardzo ważnym aspekcie, również w kontekście wakacji, ale nie tylko. Zdrowie. Liczba 600 tysięcy osób, które skorzystało z programu Profilaktyka 40+, jest niewystarczająca. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada rozwiązania, które zwiększą atrakcyjność zaangażowania w ten program. Dodam tylko, że podczas wprowadzania tego programu w ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że sukcesem miało być skorzystanie z tej formy profilaktyki około 2 milionów Polaków. Wygląda na to, drodzy Państwo, że Polacy albo uważają, że są zdrowi, albo nie chcą dowiedzieć się, że są chorzy. Co Państwo o tym sądzicie? Edyta Gronowska.
Ja przede wszystkim, no powiem szczerze, że ja bardzo negatywnie oceniam politykę ministra Niedzielskiego i jego działania w czasie pandemii. Natomiast te badania bardzo trudno oczekiwać, aby w krótkim czasie zmieniły się nawyki Polaków co do dbania o swoje zdrowie. Ta profilaktyka powinna zacząć się już w domu rodzinnym, w przedszkolu, w szkole, więc powinien być to tak zwany ogólnonarodowy program wdrożony do szkół. On jest w jakimś sensie w podstawach programowych i tak dalej, ale powinien być, no widać, w pierwszej kolejności potraktowany przy tak dramatycznych jakby wskaźnikach, które obserwujemy. Natomiast ja bym połączyła tutaj to nasze zdrowie fizyczne bardzo ze zdrowiem psychicznym. Polska w ogóle góruje, przoduje wśród państw, które pod kątem takiego dobrostanu psychicznego po prostu no bardzo ubolewa. I wskaźniki samobójstw, i prób samobójstw samobójczych wśród młodych, ich taka niechęć do uprawiania sportu, bardzo duże wskaźniki spożywania alkoholu, dopalaczy, to są wszystko alarmujące nas wskaźniki. I my dorośli, rodzice, edukatorzy, powinniśmy się temu przyjrzeć. Powinniśmy się przyjrzeć rodzinie, która funkcjonuje w sposób bardzo wielu już takich przypadkach, no delikatnie mówiąc, niepoprawny, w których nie ma czasu na wspólne spacery, na wspólny czas. Te pasje dziecięce to jest bardziej wypełnianie po prostu im czasu jakimiś kółkami, zajęciami niż takimi realną odpowiedzią na potrzeby i pasje dzieci. Więc no, tutaj te badania dla mnie no, tylko świadczą o tym, że te zaniedbania są wieloletnie.
Czyli musi być etap dziecięcy, potem kolejny, nauka, profilaktyka nie bierze się znikąd po prostu.
Ja zgadzając się oczywiście z tym, po raz kolejny z tym, co pani dyrektor powiedziała, jeśli chodzi o tą profilaktykę, edukację, taką świadomość zdrowia, to chciałbym zwrócić uwagę, że myślę, że z tych badań jeszcze nie możemy wyciągać też za daleko posuniętych wniosków, czy na przykład Polacy nie chcą się leczyć, ponieważ tak moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy mieli raport całoroczny, prawda, nie wiem, z Ministerstwa Zdrowia, który wskazuje, że Polacy nie chcą robić badań profilaktycznych i tak dalej. Pewnie może tak będzie, natomiast myślę, że te badania, to takie hipotezy na podstawie tych badań nie można postawić, ponieważ są to specyficzne badania, tak? No to są badania e-badania, tak? E-diagnoza. I o ile jestem zwolennikiem e-rejestracji i e-recepty, o tyle nie mam pewności, czy właśnie taki sposób sprawdzania swojego zdrowia, prawda? Wypełniając jakiś formularz, z którego później wyskakuje, jakie badania muszę zrobić, czy on jest rzeczywiście najbardziej miarodajny, tak? Ja jednak wciąż ufam takiemu kontaktowi z lekarzem rodzinnym. Nie dalej jak 2 dni temu byłem u lekarza rodzinnego i poprosiłem właśnie o te wszystkie badania, które są mi potrzebne, ale to, które były mi potrzebne, to dopiero lekarz zdiagnozował po rozmowie ze mną. Natomiast wydaje mi się, że takie wypełnianie formularza to już jest za daleko posunięte. Próba diagnozowania to jest jedna rzecz, a druga, która być może jest przyczyną, dlaczego tak mało osób się do tego zgłosiło, to myślę, że promocja. Znaczy, ja myślę, że taka akcja po prostu powinna kłuć w oczy. Tak? Potencjalny pacjent powinien się przewrócić o taką reklamę. Tak? Ja natomiast w ogóle czegoś takiego nie słyszałem, nie widziałem, więc myślę, że to też jest przyczyna.
A profesor Kornacki wie, co mówi, bo tym się również zajmuje. Jedną z przyczyn okazuje się, drodzy Państwo, niewystarczająca niewystarczającej atrakcyjności i niewystarczającego zainteresowania programem było według Ministerstwa Zdrowia to, że pacjenci oczekiwali większego zaangażowania ze strony podstawowej opieki zdrowotnej. Myślę, że o tym również wspomniał profesor Kornacki. A drugą przyczyną było oczekiwanie nagrody za uczestnictwo w programie. Drodzy Państwo, czy to nie jest lekka przesada? Co Państwo o tym
myślicie? Ja może dopowiem. Wydaje mi się, że nie jest to przesada, ponieważ jeśli to, co jest elektroniczne, ma być właściwie powieleniem tego, co w realu, prawda? Czyli pójście do doktora, pójście do lekarza rodzinnego.
No ale tam są już konkretne potem te badania, tak? Morfologia krwi, stężenie cholesterolu. U mężczyzn można zrobić badanie PSA, bardzo ważne w kierunku raka.
No ale jeśli mam to zrobić inaczej niż dotychczas, to musi być jakaś zachęta, tak? Tak mi się wydaje.
Czyli to ten pomysł z... No ja powiem szczerze, troszeczkę ze zdumieniem spojrzałem na to, o tej zachęcie. Pani Edyto, czy pani też uważa, że powinno się w ten sposób zachęcać do tego, żeby człowiek się leczył i żeby w ogóle dbał o profilaktykę?
Ja wyjątkowo się z panem profesorem nie zgodzę, chociaż ze wszystkim jak najbardziej. I myślę, że tutaj jakby spojrzę na to przez pryzmat również też naszych doświadczeń takich edukacyjnych i wychowawczych. I kary, i nagrody nie są nigdy dobrym narzędziem do tego, żeby do czegokolwiek motywować. Hulajnogi, rowery, nie wiadomo co jeszcze. Jeśli to miałaby być motywacja do zadbania o swoje zdrowie, to słaba motywacja. Więc bardziej jednak tutaj należałoby uwewnętrznić pewne procesy wśród Polaków. I tak jak no, już wspomnieliśmy sobie wszyscy, od małego mówić, że to jest dla ich dobra, tak, że to dbanie o swoje zdrowie, o swoją psychikę ma służyć przede wszystkim samym zainteresowanym, więc być może te wszystkie nagrody, zachęty takie zewnętrzne są dosyć pobłażliwie traktowane przez Polaków i dosyć na pewno nie zachęcają, nie by do tego nie zachęciły.
To tak domykając, oczywiście na temat zdrowia w Radiu Gdańsk mówimy bardzo dużo, ale domykając ten temat, na przełomie września i października będzie przeprowadzona loteria dla tych, którzy wzięli udział w pełnym badaniu, czyli nie tylko wypełnili ankietę, ale również wykonali badania, drodzy Państwo. I teraz przejdźmy do trzeciego tematu, który pewnie któremu powinniśmy poświęcić dużo więcej czasu, no ale mamy tyle, ile mamy. Najbliższe posiedzenie dzisiaj Sejm rozpoczął dwudniowe w porządku obrad, między innymi pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. Sejm rozstrzygnie też o przyszłości poprawek do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Drodzy Państwo, czy temat aborcji zawsze będzie wracał w tym takim przedwyborczym cyklu?
Wydaje się, że tak. Powiem tak nawet brutalnie. Wtedy, kiedy obywatele, Polacy słyszą temat aborcji, że on jest naprawdę wywalany na światło dzienne, można się spodziewać, że zbliża się kampania wyborcza, że zbliżają się wybory. Więc to jest smutne, że tak ważnymi tematami, które dotyczą ludzkiego życia, politycy szafują w tak nieodpowiedzialny sposób, bo tutaj prześciganie się tych lewicowych, powiedziałabym, polityków w tym, od kiedy prawo kobiety do zabicia dziecka, kto szybciej może zabić dziecko, kto na to szybciej pozwoli, jest naprawdę haniebne i ja bym na miejscu wszystkich Polaków bardzo przyglądała się jednak programom wyborczym swoich partii, niż dawała się skusić takimi pseudo po prostu atrakcjami.
Panie profesorze, jeszcze dopowiem, bo Donald Tusk ostatnio bardzo mówił, mówi też o przejmowaniu elektoratu lewicowego, zresztą to widać w jego i słychać w jego wypowiedziach. Czy ta koalicja PO-Lewica ma szansę zdobyć tutaj duże poparcie w społeczeństwie w kontekście właśnie tych postulatów, o których mówi Tusk, wprowadzenia świeckiego państwa, prawa do przerywania ciąży, równości małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Czy te pomysły trafią do polskiego społeczeństwa?
Nie wiem, to zobaczymy dopiero. Donald Tusk to już jest, nie wiem, chyba 347 odcinek tworzenia wspólnej koalicji. Może trochę mniej tych odcinków było. Donald Tusk tym razem próbuje właśnie pójść bardziej na lewo i rzeczywiście tu się zgadzam po raz trzeci z panią dyrektor, że zbliżają się wybory i że to będzie jeden z tematów znowu wiodących tych wyborów. Ja się zastanawiam tylko, czy rzeczywiście uda się Donaldowi Tuskowi jakby zawładnąć koalicją, bo to de facto byłoby kanibalizacja, to de facto byłaby majoryzacja, prawda, tej lewicowej strony, bo Platforma jest większa, prawda? Ja się zastanawiam, czy na to zgodzi się przede wszystkim Czarzasty, tak? No, myślę, że on nie zrobi tego błędu, który zrobił Grzegorz Schetyna, gdzie do Europarlamentu powsadzał ludzi lewicy, prawda, i właśnie nic z tego nie miał. Tak, ja myślę, że Czarzasty jest zbyt, jakby to powiedzieć, no, sprytnym i doświadczonym politykiem, żeby na coś takiego pójść, więc jeśli nawet miałoby dojść do jakiejś koalicji, to nie wiem, nie będzie ona tak chyba na takich warunkach, jak Tusk sobie to wyobrażał, ale to, jak mówię, jest trochę wróżenie z fusów, tak, bo już tych prób było wiele podejmowanych.
Panie Edyto, jak pani myśli, czy ten elektorat jest na tyle mobilny i sterowalny, że tutaj wystarczy tylko takie hasło, jedno, drugie czy trzecie, wprowadzenie świeckiego państwa, czy właśnie aborcja, żeby zawładnąć przed wyborami? Myślę, że to jest tak powtarzalne i tak czytelne, że ludzie się chyba nie dają już łapać na takie proste schematy, chyba że się mylę.
Znaczy, ja oczywiście też wierzę w mądrość wyborców i oczywiście każdy ma prawo do swojej oceny i działań tego rządu i poprzednich rządów i byłoby cudownie, gdybyśmy my jako obywatele naprawdę skupili się na rzeczach, które mają zaświadczyć później o dobrostanie naszego państwa, o wzroście gospodarczym i że te wszystkie gierki typu Kościół wejdzie wam do domu, Kościół wam zabroni rozwodów i tak dalej, że no jesteśmy zbyt dojrzałym już obywatelsko społeczeństwem, że nie będziemy się na nie nabierać. Aczkolwiek, no nie wiem, czy to tylko moje pobożne życzenie, czy tak będzie rzeczywiście.
Drodzy Państwo, no niestety czas nieubłaganie dobiegł końca, ale jeszcze na sam koniec, tylko dla pewnej równowagi jeszcze słowo Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która wczoraj właśnie obchodziła 30 lat swojego istnienia i tam przewodniczący, prezes PFROS-u Jakub Bałtroszewicz powiedział tak: chcemy chronić życie i sprawić, by społeczeństwo rozumiało, że jego wartość powinna być najwyższym dobrem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Profesor Krzysztof Kornacki z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Edyta Gronowska, prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa, również pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A audycję zrealizowała Basia Kopaczewska. Żegna się Andrzej Urbański.
Komentarze Radia Gdańsk.